NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Cześć wszystkim, wita Was duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
Nie słyszeliśmy się tydzień, a tu Liga NFL nam sprezentowała no taką dużą dawkę ciekawych informacji, że no nie ma co przedłużać wstępu i jedziemy z pierwszym tematem, prawdziwą świeżynką, bo to informacja chyba niemal z półtorej godziny temu została opublikowana. Teraz już mamy ją oficjalną. Nick Foles źle komponował się w Los Angeles i Rams mu podziękowali za współpracę. Spodziewałeś się tego, że tak szybko skończy się jego przygoda z Miastem Aniołów?
Może nie tak szybko, ale spodziewałem się tego, że on wyleci z Los Angeles Rams. Za dużo tam było dobrych, jak nie było, quarterbacków, którzy teraz się mogą startować. Rams wybrali sobie nową jedynkę z numerem 1 w drafcie, więc wiadomo było, kto jest długoterminową przyszłością. Natomiast Fields wpisywał się od momentu, kiedy trafił jeszcze do St. Louis, naprawdę słabo. I wiadomo było, że to on będzie tym niepasującym klockiem. Fields dogadał się z Baranami na obniżenie swojej płacy, tak żeby jak najmniej obciążyć budżet Rams. No i ci później obcięli go, zrobiąc mu tak naprawdę przysługę, bo im wcześniej Fields znajdzie się na rynku wolnych agentów, tym łatwiej będzie mu znaleźć sobie nowego pracodawcę. I wydaje mi się, że
ale przecież
raczej niż później ktoś go zatrudni.
Ale przecież czytaliśmy jeszcze zaraz po drafcie, jak już Jared Goff zameldował się w Rams, że to jest jeszcze półprodukt, że ten zawodnik potrzebuje jeszcze ogrania, że fajnie byłoby, gdyby był wdrażany w ten system gry w NFL, a nie, że od razu wchodzi i ma bluzę pierwszego rozgrywającego. Więc wydawało się, że ten Nick Foles przynajmniej ten pierwszy sezon raczej będzie miał pewny w Rams, a tutaj no dla mnie to było szokujące, bo szczerze się nie spodziewałem takiego ruchu wcześniej. Gdybyśmy się, od razu po sezonie, wtedy kiedy był czas na takie zagrywki, kiedy jeszcze nie było Jareda Goffa, że będzie zwolniony. To można było się spodziewać, bo rzeczywiście mówiłeś, że on miał słabe statystyki. Ja to potwierdzam, nawet nie, czasami te statystyki nie były aż takie słabe i grał całkiem wyrównane spotkania, ale widać było, że on do tej ekipy nie pasuje. Teraz, to może go chcieć.
Wydaje mi się, że Goff musi spisywać się dobrze i wydaje mi się, że Case Keenum spisuje się dobrze. Ten trzeci, który niewykluczone, że będzie starterem w momencie, kiedy Rams będą rozpoczynali sezon. Zgodzę się z Tobą w tej części, że jest to zaskakujący ruch już w tym momencie. Za kilka dni dosłownie.
No właśnie, teraz też
obóz treningowy.
Ale też na preseason też będzie potrzebne tych rozgrywających trochę wymieszać, bo wiadomo, że pierwszy pewnie zagra sobie dwie pełne połowy, albo nawet nie.
Oczywiście, że tak. I ja na miejscu Rams absolutnie nie zwalniałbym w tej chwili. Zostawiłbym go, bo na pewno będziemy mieli konflikt. Na pewno wiele drużyn będzie rozczarowanych tym młodym narybkiem, który mają w tej chwili i chętnie, wydaje mi się, byliby w stanie oddać cokolwiek. Nawet głupią siódmą rundę draftu, szóstą rundę draftu, może piątą rundę draftu za kogoś, kto ma bardzo duże doświadczenie w lidze NFL, bo Fields wystartował przecież kilka ładnych meczy już w NFL i zdarzały mu się naprawdę całkiem niezłe występy w tej lidze. I można było na pewno coś za niego dostać. Rams poszli na rękę naprawdę Fieldsowi, bo w tej chwili to on zadecyduje, gdzie trafi, to on będzie miał tą kartę przetargową przy wyborze drużyny i będzie łatwiej mu negocjować kiedyś nowy kontrakt. Gdyby został przehandlowany do kogokolwiek, musiałby grać tam, gdzie zadecydują o tym Los Angeles Rams. I za pieniądze, które były opisane w jego starych kontraktach.
No już ja czytałem, że telefony podobno się urywają i że nie brakuje tych nowych, ewentualnych lokalizacji dla tego rozgrywającego. Ale jeszcze wracając do tej kwestii zwolnienia, mówisz, że też zaskakujący w tym sensie, że właśnie to jest ten moment sezonu.
Tak.
I przecież Rams nauczeni są przyszłością. Przecież mieli sama Bradforda, który im rozsypał się w połowie chyba preseason, czy nawet w późniejszym okresie i nie mieli kim grać. I wtedy był dramat. A teraz nie chcemy nikomu źle życzyć, ale to jest tylko futbol i wiemy, jak to czasami wygląda.
Tak, jak najbardziej. Ten ruch może już niedługo, no nie daj Boże, ale może się odbić czkawką w Los Angeles, bo może się okazać, że nie będzie kim grać. Nie wiadomo tak naprawdę na tym etapie, jak Goff będzie się spisywał nawet nie mówię o treningach, ale w prawdziwych meczowych warunkach, No i nie daj Boże, cokolwiek stanie się któremuś z tej pary go Kinem. No i co wtedy? Kto będzie backupem w Los Angeles? Więc no, kolosalny znak zapytania. Tak naprawdę nie wiemy, co się działo na linii Bills Rams od dawna. Nie wiemy, co działo się w szatni. Być może te rozmowy już toczyły się dużo wcześniej. Być może tam wchodzą w grę jakieś pozawojskowe układy i układziki. Najprawdopodobniej tak, inaczej Rams nie wykonywaliby tego ruchu w tym momencie.
Okej, no to teraz przechodzimy do tematu, od którego tak naprawdę mieliśmy zacząć dzisiejszą audycję, a więc ruszyły pierwsze treningi ekip NFL. Słyszymy już o pierwszych urazach, niepokojących informacjach. O czym najgłośniej, Łukasz, mówi się teraz za wielką wodą?
No, każda drużyna ma swoich takich zawodników, którzy rozpoczynają sezon od physically unable to perform list. Jest to taka lista, taki status, na którym można umieścić zawodnika, który w tej chwili nie może aktywnie brać udziału w treningach i zrobić tym samym miejsce dla kogoś innego, kogo na przykład drużyna chce w danym momencie sprawdzić. No, dzisiaj czytam w Chicago Bears, takim najbardziej prominentnym nazwiskiem jest Pernell McPhee. Outside linebacker, który miał kantować quarterbacku rywali. W zeszłym roku grał ze sporym urazem, w off-season przeszedł laparoskową operację. Teoretycznie miał być gotowy na początek training camp, okazuje się, że gotowy nie jest. Sporo mówi się o Ryanie McPhee'sie z Philadelphia Eagles. Running backu, który w zeszłym roku chyba zaskoczył wszystkich tym, że po pierwsze wytrzymał trudy całego sezonu i po drugie tym, że wyprzedził w ilości carries DeMarco Murray'a. Mówiło się sporo o tym, że Murray może być takim czarnym koniem, na przykład dla graczy fantasy football, który teoretycznie może całkiem nieźle spisywać się w Philadelphia. Tymczasem już przed rozpoczęciem obozu treningowego ma kontuzję kostki, której nabawił się tydzień temu, trenując na własną rękę. Takich sytuacji jest masa w każdej drużynie i wydaje mi się, że fani poszczególnych drużyn już w tej chwili wiedzą, kto pojawił się na obozie treningowym z nadwagą, kto pojawił się z jakimś urazem, kto nie jest gotowy do treningów już od zaraz.
A kto zaskoczył, bo też jest taki jeden przypadek. Ja bardzo niepokoiłem się po tym drafcie Oakland Raiders, że wybrali bardzo wysoko Carla Josepha, safety z West Virginia bodajże. Wydawało się, że on będzie potrzebował dużo czasu, żeby się przystosować, bo miał tam kontuzję, rok nie grał. A tutaj dzisiaj czytam informację, że wygląda bardzo dobrze i możliwe, że już do pierwszych treningów przystąpi w przyszłym tygodniu, a może nawet wcześniej. Więc to jest pozytywna też informacja, że w sumie to tak źle troszeczkę wyglądało w tych raportach scoutów. Prognozowano go na 3-4 rundę, Raiders go wzięli zdecydowanie wcześniej. No i wychodzi na to, że chyba udało im się złapać byka za rogi i że to może być bardzo dobry wybór. To jest pozytywna informacja, a druga mniej pozytywna informacja to Jordy Nelson z Green Bay Packers. Sezon miał z głowy poprzedni, teraz ma być gotowy na pierwszy week, ale jak donoszą plotki, wcale z jego zdrowiem nie jest najlepiej.
No właśnie, i to poczytałem troszeczkę na jego temat. To jest dokładnie to samo kolano, którym zerwał wiązadło krzyżowe. I normalnie ta kontuzja powinna zajmować dzisiaj, w dzisiejszych czasach, około 8-9 w najgorszym wypadku miesięcy. Kiedyś była to kontuzja, która wykluczała zawodnika treningów na co najmniej 12 miesięcy. W tej chwili, po tym co przekręcił kilka lat temu Adrian Peterson, wszyscy oczekują, że ten okres rekonwalescencji będzie dużo krótszy, tymczasem Jordy Nelson nie jest gotowy do treningu.
No on zapewnia, że niby wszystko jest w porządku, ale wiemy, ile te zapewnienia mają racji bytu w takim momencie sezonu też, nie?
No właśnie, ale widzisz, to jest dokładnie to samo. Ty jako pan Oakland Raiders już w tej chwili masz konkretne informacje na temat tego, jak konkretni zawodnicy są przygotowani do sezonu, na jakim są etapie. No mnie dzisiaj rozbawiła informacja na Twitterze, ktoś wrzucił zdjęcie tyłka Ediego Lacy, ciesząc się z tego, że Lacy zrzucił ponad 20 funtów. I podobno ten problem z wagą, z nadwagą, który miał rok temu, już można wrzucić między śmieci. Więc no, fani każdej drużyny w tej chwili zacierają ręce, bo nareszcie będzie o czym gadać, nareszcie będą napływały no, istotne i sprawdzone informacje z każdego obozu.
Okej, okay, no to w trzech słowach, skoro już rzuciłeś temat Eddie Lacy'ego, miałem o tym porozmawiać przy innej okazji, ale skoro się nawinął, no to jesteś weteranem fantasy football, a więc polujemy na Eddie'ego, czy jednak bierzemy te wszystkie zapewnienia o jego super formie troszeczkę bardziej w margines błędu i nie ma co aż tak bardzo ryzykować?
Chcę poczekać, chcę zobaczyć tak naprawdę jak będzie wyglądał, kiedy założy pady i kiedy no, pokaże się przynajmniej kilkakrotnie w preseason. W tej chwili cieszy fakt, że zrzucił te zbędne kilogramy, bo wydaje mi się, że to był problem numer jeden jego słabej dyspozycji w zeszłym sezonie. Teraz szczuplejszy, miejmy nadzieję szybszy, miejmy nadzieję równie silny.
Właśnie.
W tym debiutanckim sezonie zobaczymy, jak się będzie prezentował.
Właśnie, też ciekawe, na czym to spalanie polegało, bo jak palił z mięśni, to może to wcale mu nie wyjść tak na dobre, bo pamiętamy te pierwsze sezony Eddie Lacy'ego, kiedy to był naprawdę taran. Potrafił przenosić zawodników na sobie i biegać dalej. W drugim sezonie brakowało mu już szybkości. Teraz jest odchudzony, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy nadal będzie potrafił tak sobie radzić z defensorami przeciwników i imponować nam w tym, bo naprawdę Eddie w formie z tamtych swoich najlepszych czasów to chyba trójka najlepszych running backów w lidze, więc to jest na pewno też ogromna siła Green Bay Packers. Słaby Eddie Lacy to są także słabi Green Bay Packers. Kolejna informacja też poniekąd związana z fantasy football, bo dużo nam ożywia. Możesz też nawet powiedzieć procentowo, ile to zmienia w ogóle sytuację, jeżeli chodzi o skrzydłowych. Josh Gordon wraca do gry. Jest to chyba jedynka, jeżeli chodzi o skrzydłowych Cleveland Browns. Wraca dopiero od 5 weeku, ale będzie to pierwszy z pewnością skrzydłowy tej ekipy. Jak duże to będzie wzmocnienie, jak zmienia to trochę rynek fantasy football, a może w ogóle to nie zmienia rynku, bo Josh miał przerwę i w sumie to jest też trochę niewiadoma.
Właśnie on przez nie grał w futbol przez cały ubiegły sezon. Rok wcześniej wcale nie spisywał się już tak dobrze. Miał bodajże jeden mecz, gdzie przekroczył barierę 100 yardów, więc ten czar Gordona powoli zaczął pryskać. Jestem bardzo sceptycznie nastawiony do niego. Po pierwsze, wcale nie jest pewne, że Gordon wróci do gry w tym 5 tygodniu. To odwieszenie jego kary jest ciągle warunkowe, więc żeby wrócić na boisko, musi być naprawdę przykładnym obywatelem i kolegą z drużyny przez no, jeszcze przynajmniej 2 miesiące. No, czy mu się to uda? No, spory znak zapytania.
No, on deklarował już tam nawet w portale społecznościowy, że bardzo żałuje swoich czynów i prosi ligę, żeby dopuściła go do gry, bo on to ten sezon też miał mieć z głowy. I liga dała mu szansę, więc w sumie to dla niego chyba też już ostatnia szansa, bo jakby jeszcze rok przesiedział na ławce rezerwowych, czyli z piwem w ręku i przełączając pilotem po kanałach, to myślę, że już by z niego nic nie było. A teraz jest jeszcze stosunkowo młodym zawodnikiem, no i ma szansę. Jeżeli naprawdę się ogarnie, to jeszcze ma szansę coś w tej lidze znaczyć.
Ma szansę, bo talent miał niesamowity, ale trafia do drużyny, która jest diametralnie inna od tej, z której odchodził, bo w tej chwili nawet konkurencja, jak chodzi o pozycję wide receiverów, Cleveland Browns jest diametralnie inna od tej sytuacji, która miała miejsce 2 lata temu. W tym drafcie, który no, odbył się kilka miesięcy temu, Browns wybrali 4 nowych wide receiverów i menedżer generalny, cały nowy reżim Cleveland Browns będą chcieli udowodnić, że dokonali dobrych wyborów, więc trudno im będzie rozstawać się z tym świeżo pozyskanym na rynku. Tam jest jeszcze Terrell Pryor, który ma być no, przerabiany, przekonwertowany z rozgrywającego na pozycję wide receivera w Cleveland Browns.
Tak.
Eksperymentem.
Tak, właśnie nawet czytałem o tym jakiś dłuższy felieton, też w sumie sam się zbieram o tym, by napisać, czy to jest rzeczywiście dobry pomysł. Oni go próbują no, takiego skrzydłowego, trzeciego skrzydłowego, który będzie na krótkie piłki. Tak, na krótkie piłki i że będzie uciekał. No on jest imponujący, jeżeli chodzi o prędkość, jak się rozpędzi. Ja pamiętam, mówię go z Oakland Raiders. Chyba miał nawet taki moment w swojej karierze, gdzie zdobył przyłożenie bodajże z 98 yardów. Więc przebiegł całe boisko, ale naprawdę ciężko mi uwierzyć w coś takiego, że on się tak bardzo przełamie, ale jest inny skrzydłowy. Też jak właśnie w tym roku wybrany bodajże w pierwszej rundzie Coleman. On płakał, jak został wybrany. Kamery uchwyciły to, że widać było bardzo, że on nie chce do tej ekipy iść. No, wybrali go, wsadzili go na ten koń i no, musi jechać na tym koniu, bo nie ma innego wyjścia. Ale to wcale też nie musi być dla niego zła teraz informacja, bo jak Josh wróci, no to będzie ta presja defensorów trochę bardziej rozłożona i może akurat to będzie dla niego dobra opcja.
Jestem bardzo ciekawy, co się stanie z tego. Czy zostanie w Cleveland? Czy Cleveland znajdzie na niego kupca, żeby dostać cokolwiek za niego? Bo nawet cokolwiek w tej chwili za zawodnika tak wysokiego ryzyka, no to jest, wydaje mi się, dobra transakcja dla Cleveland Browns, którzy receiver, tak jak powiedzieliśmy, mają sporo. No i sam Gordon też mówi, że na Twitterze zapewniał o swoich dobrych intencjach i o swojej woli do powrotu na tą właściwą ścieżkę, a z drugiej strony wszyscy wypominają mu bodajże zeszłotygodniową wymianę z Johnem Manzilem i to wcale nie rozmawiali o czytaniu książek ani o szachach i przynajmniej w mojej opinii Manzil to jest ostatnia osoba, z którą powinna zadawać się osoba, która chce wyprostować swój życiorys. I Gordon jest kolosalnym z takim zapytaniem, przynajmniej dla mnie. Ja, co rada dla wszystkich graczy Fantasy Football, nie brałbym go chyba aż do ostatniej czy przedostatniej rundy draftu. Wtedy, jeżeli ciągle jakoś się przedostanie, można zaryzykować, ale wyżej absolutnie na niego nie stać.
Okej, okay, no to teraz mówimy chwilę o rozstaniu. Jednym troszeczkę już dalszym, bo w sumie o nim mieliśmy porozmawiać już tydzień temu, ale audycja nam już się troszeczkę wyczerpywała, więc przełożyliśmy to na dzisiaj. Charles Tillman, wieloletni cornerback Chicago Bears, po 13 sezonach gry w najlepszej lidze zawodowej świata, czyli w NFL, kończy karierę. Jesteś wieloletnim fanem Chicago Bears, powiedz, będzie ci go brakować? Masz wrażenie, że on był jeszcze potrzebny tej ekipie, czy że to odpowiedni moment na rozstanie?
Odpowiedni, jak najbardziej odpowiedni moment. Charles Tillman, Fina Tillman był świetnym, fenomenalnym zawodnikiem i proponuję wam wszystkim wpisie w YouTube Peanut Punch. Był to taki charakterystyczny ruch, który wykonywał Charles Tillman, kiedy piątko, uderzając pięścią niczym bokser, wybijał piłki rywalom. W jednym meczu przeciwko Tennessee Titans bodajże parę lat temu zaliczył 4 forced fumbles właśnie w ten sposób, wybijając pięścią piłkę z rąk rywali. Tillmanowi zaczęły się naprawdę fenomenalne mecze i był to zarówno w świetnym charakterze, świetny partner złożony, świetny teammate, którego niestety w końcówce kariery dopadły kontuzje i miał spore problemy z tym, żeby utrzymać się na boisku przez wszystkie 16 sezonów już w barwach Chicago Bears. Trafił w zeszłym sezonie do Carolina Panthers, tam przygarnął go jego dobry znajomy z Chicago, Ron Rivera. I trafiła się Tillmanowi wycieczka do Super Bowl, w którym nie mógł zagrać, bo po raz kolejny dostał kontuzji i no, stało się oczywiste i dla Tillmana, i dla wszystkich wokół niego, że nie będzie w stanie przedłużyć swojej kariery w nieskończoność, że lepiej zakończyć ją na tym etapie niż przechodzić przez niepotrzebne kolejne urazy i kolejne operacje. Ale nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że Tillman był jednym z najlepszych cornerbacków naszych czasów.
No, ja pamiętam też te właśnie, tak jak wspominałeś, te bezczelne wręcz zachowania, jak on wybijał te piłki i potrafił naprawdę wielu skrzydłowym naprawdę zajść ostro za skórę. Tak jak teraz się napina Odell Beckham Jr. z Joshem Normanem, tak wtedy właśnie w tej ekipie, w tym czasie świetności Charles Tillman potrafił tak się napinać i z każdym skrzydłowym praktycznie ligi, bo no był niewdzięcznym, nikt nie lubił przeciwko niemu grać, bo wiedział, czym to grozi.
Chyba legendarne były jego konfrontacje jeden na jednego z Megatron.
O, rzeczywiście, tak.
I zresztą zwróć uwagę, Karol, jak wiele takich klasowych nazwisk nagle w tym sezonie kończy karierę, poczynając od Peytona Manninga, przez właśnie Megatrona, przez Bestię, przez
Charlesa Woodsona,
również zakończył karierę. Mamy Charlesa Woodsona, mamy całą masę fenomenalnych nazwisk i gdyby się udało zebrać te wszystkie nazwiska i utworzyć z nich taką drużynę, która w tej chwili zakończyła karierę w tym sezonie. Greg Jennings, to jest następne nazwisko, The Brickage of Ferguson, mamy kilku innych ofensywnych i defensywnych linemenów, którzy no, świetne mecze, świetne sezony zaliczyli w NFL, udałoby się z tego złożyć całkiem niezłą taką drużynę Old Boys.
Dokładnie, nawet no, nawet całkiem, nawet taka nie bardzo stara ta ekipa Old Boyów, bo niektórzy zawodnicy mogliby jeszcze grać i to całkiem dobrze grać, a tak jak na przykład Charles Woodson, on wiekiem może wygląda już jak dziadek, ale on ma efektywność jeszcze nastolatka i myślę, że gdyby może Raiders troszeczkę byli na innym poziomie, to może by się skusił jeszcze na jeden sezon. A tak, to może było mu też łatwiej. No w sumie ma rodzinę i ma też inne obowiązki, tych urazów też już trochę przeszedł. No ale w kwiecie swojej kariery odszedł. W jednej z najlepszych swoich form, nie? Trochę inna sytuacja jak Charles Tillman.
Niesłychanie ciekawa sytuacja to kończenie kariery, przechodzenie na emeryturę przez kogoś, kto ma 33-34 lata. No dla większości zawodów jest to, no, kwiat wieku. Są to przecież młodzi ludzie, którzy od swojej wczesnej młodości podporządkowywali swoje życie tylko i wyłącznie futbolowi. I nagle, no w wieku tych 30 paru lat, albo ich organizm przestaje być tak wydajny, albo no, nie wytrzymują konkurencji młodszych zawodników i nagle no, w takim wieku muszą sobie poukładać życie na nowo. W zasadzie każdy zawodnik, który kończy karierę, mówi, że pierwsze kilka lat, szczególnie w tym okresie, w którym teraz jesteśmy, kiedy co roku przygotowywali się, nagle nie muszą tak rygorystycznie ćwiczyć, są to dla nich bardzo trudne chwile.
No tak, no szczególnie teraz Megatron się bardzo otworzył w mediach i opowiada, jak to fatalnie tam było mu grać w Detroit Lions, że teraz ma taki okres w życiu, że żałuje tych wszystkich leków przeciwbólowych, które brał, że cały czas był tam na tych sterydach, które podtrzymywały to jego zdrowie, że on nie czuł bólu i że tak naprawdę nie pamięta okresu, kiedy nie brał tych leków przeciwbólowych. Różnie to jest, tak jak mówisz, jedni przechodzą w takiej fazie bardziej spokojnej, a drudzy tak jakby buntują się i próbują na siłę tłumaczyć, tak jak Megatron. Ale kolejnym zawodnikiem, który kończy karierę prawdopodobnie, a może jeszcze nie, a może ktoś się na niego skusi, jest Devin Hester, również mający długą karierę w NFL, między innymi właśnie w twoich Chicago Bears. Został właśnie zwolniony z Atlanta Falcons i właśnie jest w tym kwiecie wieku, czyli 33 lata. Tylko on troszeczkę bardziej się zestarzał, może nie zestarzał, to złe słowo, może bardziej się wyprodukował w tej lidze. Myślisz, że to już będzie koniec Hestera w lidze NFL, czy jeszcze gdzieś go zobaczymy w jakimkolwiek spotkaniu? Nawet to nie musi być spotkanie sezonu regularnego, ale może w preseason ktoś go przynajmniej spróbuje.
Nie, ja myślę, że to definitywny koniec Devina Hestera, który jest rekordzistą przez czasy w lidze NFL pod względem ilości key returnów. 20 razy udało mu się kick i punt returny i jest też rekordzistą, jeśli chodzi o punt return. 13 razy pan Wiktorny wracał na przyłożenie. Najważniejszą zaletą Devina Hestera od momentu, kiedy przyszedł do ligi, była szybkość. I niestety, ale ta szybkość znika najszybciej. O ile można utrzymać refleks, o ile można utrzymać siłę, o ile ta futbolowa inteligencja wzrasta wraz z ukrytem kariery, to szybkości niestety nie da się utrzymać i szybkość traci się najszybciej. Wydaje mi się, że Hester tą swoją szybkość stracił już jakiś czas temu i jego przygoda z NFL kończy się definitywnie.
Ostatni tydzień to także dwa głośne zawieszenia, znaczy jedno głośne zawieszenie, a drugie może będzie w przyszłości, może nie. Zobaczymy, na razie porozmawiajmy o tym pierwszym, czyli Le'Veon Bell. Jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy running back w lidze, o tym już mówię. Rozmawialiśmy chyba sezon temu, jak gra fantastycznie, kiedy Le'Veon jest w formie. No teraz jest zawieszony na 4 spotkania za unikanie kontroli dopingowych. Powiedz Łukasz, o co chodzi w tym Pittsburghu, bo Travis Bryant zawieszony na cały sezon. Jeden z najlepszych biegaczy, a może nawet tak najlepszy, znowu też tutaj zawieszony. To nie są jacyś błasi zawodnicy, to nie są zawodnicy trzeciego planu, to są główne gwiazdy ekipy. I coś nie gra w tej ekipie, nie wiem, o co tam może chodzi, może zbyt duża pewność siebie, a może zbyt mała i zawodnicy próbują jakoś sobie, nie wiem, się dowartościować? O co tam chodzi?
Przez wiele lat Pittsburgh Steelers byli uważani za drużynę, gdzie ten taki żelazny charakter był najważniejszą cechą przy doborze zawodników. W tej chwili już przez 2 lata z rzędu ci sami dwaj zawodnicy zostają zawieszeni przez ligę, ale wydaje mi się, że to nie dotyczy całej drużyny, tylko konkretnie tych dwóch nazwisk. Kwestia, że są to dwaj, tak jak mówię, bardzo prominentni zawodnicy. No, Artemisa Bryanta nie będziemy oglądać przez cały sezon. Le'Veon Bell w tej chwili jest zawieszony na 4 mecze nie za oblanie samego testu.
A za nieukanie kontroli.
No właśnie, za opuszczenie, za ominięcie jednego z testów. I teraz pytanie, dlaczego? Czy Bell był we właściwy sposób poinformowany o tym tekście i czy miał jakieś alibi? No bo być może on próbował ten test przełożyć, być może ma jakieś dobre wytłumaczenie, być może, nie wiem, jechał, ale nie dał rady dojechać. Trudno powiedzieć. Bell w każdym razie złożył już apelację i na Twitterze wypowiada się w zdecydowany sposób, że tą apelację wygra. Rok temu, kiedy miał odbyć pierwsze zawieszenie, to również najpierw został zawieszony na 4 mecze, później, pamiętamy, to zawieszenie zostało zredukowane do tylko 2 spotkań. Jestem bardzo ciekawy, jak przebiegnie apel roku i czy Bellowi uda się tej kary uniknąć, albo przynajmniej ją w jakiś sposób zredukować. No bo tak naprawdę on niczego, no, przynajmniej nie przyłapano go na spożywaniu czegokolwiek, ani marihuany, ani żadnych.
No tak, ale pamiętać trzeba, że to już, no w sumie w jego przypadku to jest recydywa, że to nie jest pierwsze takie spotkanie i to może to jest tak właśnie jak w innych sportach, że po prostu on już jest teraz na takim celowniku, że on musi być, się pilnować bezwzględnie, że takie opuszczenie jakiejś kontroli czy coś, no to już skutkuje zawieszeniem, po prostu wpadłeś, już jesteś nacenzurowanym i tak twoja kariera do końca twoich dni w NFL będzie wyglądać.
Dokładnie, masz 100% racji, bo każdy, kto popełni pierwsze wykroczenie, trafia do specjalnego programu, Substance Abuse Program, i ci ludzie są częściej testowani i nie mogą sobie pozwolić na żadne przewinienie. I no niestety, Bell no, nie dotrzymał umowy, popełnił wykroczenie, za które powinien zostać ukarany. No, z drugiej strony, no, to wykroczenie jest trochę mniejszego kalibru niż przyłapanie na czymś konkretnym i jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, jaki wyrok osądzi w jego przypadku Roger Goodell.
Okej, no to teraz o tej drugiej osobie właśnie porozmawiamy. Czy będzie zawieszenie, czy nie, ale wiemy, że jest afera. Czyli Ezekiel Elliott zamieszany w pobicie swojej dziewczyny. Sprawa właśnie jest badana, lecz wychowanek Ohio State no stanowczo zaprzecza tym informacjom. Widziałem już specjalne oświadczenie, m.in. Adam Schefter to puścił w świat. Jak ci się wydaje, możemy stracić bardzo ciekawego zawodnika wchodzącego do NFL jeszcze przed tym, jak tak naprawdę zdążyliśmy go poznać? I Elliott nam wypadnie już na dobre? Tak jak było już to w wcześniejszych przypadkach.
Wychodzi na to, że z wielkiej chmury będzie jednak mały deszcz, bo im dłużej wczytuje się w komentarze osób, które zagłębiają się w tą sprawę, wychodzi na to, że są to oskarżenia jednak bezpodstawne, że Ezekiel Elliott nie pobił jednak tej dziewczyny, swojej byłej już dziewczyny, jak się okazuje. Natomiast są informacje, które mówią o tym, że ona no, otwarcie mówiła kiedyś, że no, zrobi mu kiedyś koło przysłowiowego pióra i no, spowoduje jakiś zamęt w jego karierze. I wydaje mi się, że to oskarżenie wysuwane tak trochę pośrednio za pomocą Twittera w jego stronę są takim, no nie wiem, trochę no, wyrazem złej woli z jej strony. Nie wiem, czy Elliott jest winny, czy niewinny, ale wygląda na to, że żadne formalne oskarżenia, przynajmniej na razie, przeciwko niemu nie zostaną wniesione i że Elliott będzie mógł spokojnie rozegrać najbliższy sezon.
No ale nawet sam Elliott mówił, że sprawa będzie badana, że on tego tak nie zostawi, więc to też będzie ciekawe, zobaczymy jak to się rozwiąże, bo na pewno finał tej sprawy jakiś będzie, czy to na jedną stronę, czy na drugą. Teraz zbliżamy się raczej do tego, że chyba ta prawda Elliota jest bliższa temu, co było w rzeczywistości, ale no ostatecznie, mówię, odpowiednie służby się tym zajmują i będziemy wiedzieć jak to oczywiście będzie wyglądać na koniec. To tyle na dzisiaj. Słyszymy się obowiązkowo za tydzień, a naszym gościem specjalnym będzie pan o inicjałach JS. Jeśli odgadniecie, to stawiajcie w komentarzu. Będziemy potwierdzać bądź zaprzeczać. Słuchajcie nas, lajkujcie, komentujcie. A my mówimy wam już do usłyszenia za tydzień. Był z wami duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka.
Trzymajcie się, cześć.
Oprawa dźwiękowa PixX została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl